Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś proponujemy temat choroby jelit. Naszym gościem jest doktor nauk medycznych, pani Maria Wiśniewska-Jarosińska. Witamy panią serdecznie.
Cześć Boże Ojcu, cześć Boże widzowie.
Pani jest prezesem Stowarzyszenia Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit Łódzcy Zapaleńcy. Jest pani też adiunktem Kliniki Gastroenterologii w Łodzi i jako specjalizacja gastroenterolog. Myśmy tak w skrócie powiedzieli o pani profesor gastrolog, czy może ludzie tak...
Jestem doktorem nauk medycznych, profesorem.
Co to jest za stowarzyszenie?
To jest stowarzyszenie, które skupia pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit, czyli chorobami jelit o podłożu immunologicznym. Chorobami, które dotyczą pacjentów, jak już pada takie rozpoznanie, to jest to choroba na całe życie.
Pani doktor, bo chcielibyśmy może powiedzieć o konkretnej chorobie leśniowskiego Crohna, ale gdybyśmy popatrzyli na przewód pokarmowy i powiedzieli coś, co to znaczy choroby jelit, jak byśmy je podzielili, na co możemy chorować, bo nieraz tak mówią, mamy wrzody czy różnego rodzaju jakieś tam perturbacje w organizmie i teraz kto to może rozpoznać, rozeznać, ta nasza też świadomość tego, na co chorujemy, czy nawet na co może chorować ktoś w naszej rodzinie, w naszym sąsiedztwie, żebyśmy też może takiego więcej zrozumienia mówili, co to znaczy, że ktoś ma jakąś chorobę dotyczącą jelit układu pokarmowego.
Choroby jelit możemy podzielić przede wszystkim na choroby o podłożu czynnościowym i choroby o podłożu organicznym. Choroby czynnościowe to takie, gdzie te objawy, które pacjent ma, wynikają z zaburzeń motoryki, sekrecji, natomiast nie ma jakiegoś ewidentnego czynnika organicznego, który powoduje tą chorobę. Natomiast choroby organiczne, to do tej grupy chorób należą choroby zapalne, należą choroby nowotworowe, należą czynniki infekcyjne, które mogą prowadzić do różnych objawów jelit. I wśród tych chorób organicznych na pewno bardzo poważnym problemem jest rak jelita grubego, bo jest to bardzo częsty nowotwór w populacji. Są prowadzone programy przesiewowe dla raka jelita grubego, żeby wcześniej wykrywać ten proces nowotworowy, zapobiegać jego rozwojowi poprzez usuwanie polipów z jelita grubego. Wśród chorób organicznych jelit bardzo ważną grupę stanowią nieswoiste zapalenia jelit. Nieswoiste to znaczy, że tło, etiopatogeneza tych chorób jest wieloczynnikowa. Wciąż niedokładnie znamy ten czynnik sprawczy, który prowadzi do zaburzeń immunoregulacji, bo mamy tutaj nieprawidłową, taką nadmierną odpowiedź immunologiczną u tych pacjentów na różnego rodzaju antygeny. To mogą być antygeny pokarmowe, to mogą być, może to być flora bakteryjna jelit i u tych pacjentów właśnie ta odpowiedź immunologiczna jest zaburzona, jest nadmierna. Wśród nieswoistych zapaleń jelit też wyróżniamy różne jednostki chorobowe. To jest grupa chorób. Tam mamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego, które dotyczy jelita grubego. Mamy chorobę leśniowskiego Crohna, która może zajmować każdy odcinek przewodu pokarmowego od jamy ustnej do odbytu. Mamy mikroskopowe zapalenia jelit, gdzie jeszcze to jakby taka najwcześniejsza faza. Są nacieki zapalne widoczne pod mikroskopem, ale w badaniach obrazowych, w badaniach endoskopowych i innych badaniach, takich jak ultrasonografia czy tomografia, nie widzimy jeszcze cech zapalenia.
Pani doktor, a ta choroba leśniowskiego Crohna, gdybyśmy się na niej może skupili, bo też taka była pani doktor propozycja, kogo ona dotyczy, czy jakiego przedziału wiekowego, jakich mamy pacjentów, jaka jest ilość tych pacjentów?
Większość nieswoistych zapaleń jeli, czyli choroba leśniowskiego krona i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, to głównie choroby osób młodych. Ten szczyt zachorowania przypada na 15-40 rok życia, głównie ludzie młodzi, 15-25 to jest ten główny szczyt zachorowania pacjentów, czyli to jest bardzo ważny okres w życiu każdego człowieka, okres dojrzewania płciowego, okres finalizowania edukacji, odpowiedzenia sobie na pytanie, no, kim będę w przyszłości, czy uda mi się te moje plany i marzenia osiągnąć. To okres partnerstwa, zakładania rodziny, posiadania potomstwa, rozpoczynania pracy zawodowej. Czyli ten okres szczytu zachorowania przypada także w życiu tych ludzi na trudny czas podejmowania bardzo wielu ważnych decyzji i rozpoczynania różnych przedsięwzięć w swoim życiu, a choroba często to uniemożliwia. Choroba leśniowskiego krona zajmować może każdy odcinek przewodu pokarmowego,
tak? Od
jamy ustnej po odbyt. Jest także potencjalnie procesem pełnościennym. Ta pełnościenność procesu prowadzi w przypadku długotrwałej choroby do możliwości rozwoju powikłań. To są zwężenia jelita, które prowadzą do nasilenia dolegliwości bólowych, często wymagają szybszych interwencji chirurgicznych u tych pacjentów, zabiegów resekcyjnych, niekiedy wielokrotnie ci pacjenci wymagają operacji. U części tych pacjentów zachodzi konieczność wyłonienia stomii czasowej bądź stomii końcowej. Dochodzi do rozwoju przetok między jelitem a sąsiednimi narządami. To mogą być przetoki jelitowo-skórne. No, bardzo uciążliwe dla pacjenta, bo pacjenci opowiadają, że zjedzą coś i widzą tą treści wypływającej poprzez taką przetokę jelitowo-skórną na powłoki. Tak? Mogą być to przetoki czy zmiany okołoodbytowe, czyli to są ropnie, to są szczeliny okołoodbytowe, przetoki okołoodbytowe, które dotyczą okolicy odbytu i krocza. No, często powodując bardzo silne dolegliwości bólowe u tych pacjentów, także nie są oni w stanie normalnie funkcjonować. Wymagają stosowania także leków przeciwbólowych, leków antydepresyjnych. No, nie mogą nawet niekiedy przyjąć pozycji siedzącej. Także poziom tego cierpienia bywa tak czasami duży, że nawet dążą do tego, żeby wykonać zabieg operacyjny. No, czasami właśnie nawet z takim końcowym już wyłonieniem stomii i usunięciem zwieraczy, także nie będzie już możliwości nigdy przywrócenia ciągłości przewodu pokarmowego, dlatego że ten poziom cierpienia bywa tak duży i czasami nie można tego opanować za pomocą farmakoterapii czy zabiegów drenujących przetoki.
Pani doktor mówi, że to jest choroba świata, że wszyscy, że to nie jest tak, że tylko...
Choruje coraz więcej osób na świecie. W miarę jak standard społeczeństw rośnie, to widzimy to również w krajach,
czyli im bardziej jesteśmy rozwinięci, im wyższy standard życia,
tym więcej takich pacjentów.
Tak?
Również kraje rozwijające się to obserwują, że w miarę jak ten standard rośnie, jak globalizacja świata ich dosięga, tak, także zmienia się dieta tych krajów na taką dietę właśnie niekorzystną, dietę zachodnią czy amerykańską, to liczba tych pacjentów gwałtownie też przyrasta.
A jaka to jest grupa?
W Polsce są rejestry, tak? Głównie takim rejestrem jest rejestr choroby leśniowskiego krona. No, szacuje się, że w Polsce na nieswoiste zapalenia jelit choruje około 50 tysięcy osób.
To jest spora liczba.
No, wciąż nie wszyscy pacjenci są zdiagnozowani. Czy ten czas do postawienia prawidłowej diagnozy jest długi? On jest dłuższy w chorobie leśniowskiego krona, ponieważ we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego dosyć dosyć szybko pojawia się krwista biegunka. I ta krwista biegunka stanowi taki objaw, który skłania zarówno pacjenta, jak i lekarzy pierwszego kontaktu do poszukiwania właściwej diagnozy, do kierowania tych pacjentów do specjalistów, do gastroenterologów czy do chirurgów. Natomiast w przypadku choroby leśniowskiego Crohna najczęstszym objawem są bóle brzucha i biegunka bez domieszki krwi. I często to są kilkuletnie okresy objawów, kiedy pacjent cierpi, kiedy chudnie, a ta diagnoza nie jest postawiona.
Bo pani doktor mówi 15, czy między 15 a 40 rokiem życia. Kwestia tych objawów, jak to się rozeznać, bo rzeczywiście może być wielu ludzi niezdiagnozowanych, nawet nieświadomych tego, że ma objawy takiej właśnie choroby leśniowskiego Crohna. Gdyby pani też o tym powiedziała, bo może nawet ci, którzy nas słuchają czy oglądają, jakoś bardziej świadomi będą tego, co może się dziać w ich organizmie.
Takie objawy to najczęściej bóle brzucha, to biegunka. W chorobie leśniowskiego Crohna ta biegunka najczęściej jest biegunką bez domieszki krwi. W okresie zaostrzenia choroby, właśnie nasilenia objawów, pacjenci chudną. Często to są spore ubytki masy ciała, także taki postępujący ubytek masy ciała powinien już zastanowić zarówno pacjenta, jak i lekarza pierwszego kontaktu i skłonić do poszerzenia diagnostyki. Niepokojące mogą być także wyniki badań laboratoryjnych, czyli pojawienie się niedokrwistości z niedoboru żelaza, pojawienie się nadpłytkowości u pacjenta. To są takie ważne objawy w badaniach laboratoryjnych. Jeżeli są wątpliwości, to istnieje w tej chwili narzędzie diagnostyczne, którym jest ocena markera zapalnego w stolcu. Tym markerem zapalnym jest kalprotektyna, czyli jest to badanie nieinwazyjne, coraz szerzej dostępne, które umożliwia nam zróżnicowanie, czy mamy pacjenta z objawami o charakterze zespołu czynnościowego, czyli na przykład postacią biegunkową zespołu jelita nadwrażliwego, czy też jest to może choroba organiczna, w tym właśnie przede wszystkim nieswoiste zapalenia jelit, na przykład choroba leśniowskiego Crohna. Czyli u takich pacjentów, u których są wątpliwości, warto wykonać takie nieinwazyjne badanie, jakim jest kalprotektyna w stolcu i jeśli jest ona podwyższona, to wtedy wykonywać badania obrazowe kolejne, tak? Czy poszerzać diagnostykę także o posiewy stolca, czyli poszukiwać ewentualnych czynników infekcyjnych. Jeśli wywiad to sugeruje, na przykład jeśli pacjent w ostatnim czasie podróżował chociażby, albo jeśli stosował jakąś antybiotykoterapię i możemy się spodziewać, że za biegunkę odpowiada Clostridium difficile, czyli bakteria, która może powodować też takie objawy podobne do choroby leśniowskiego Crohna.
A czy jeszcze coś towarzyszy przy tej chorobie? Jakieś inne objawy? Bo tak myślimy, że tylko...
Wielu z tych pacjentów ma manifestacje pozajelitowe. Pamiętajmy, że są to choroby o podłożu immunologicznym. Każda choroba o podłożu immunologicznym predysponuje również do innych chorób o podłożu immunologicznym, jak również może dawać manifestacje pozajelitowe w przypadku tych chorób jelit.
Mamy rozumieć, że w tym momencie jesteśmy trochę skazani na chorobę, bo nieraz my mówimy sposób naszego życia, naszej diety, naszego zachowania, naszych przyzwyczajeń, tego, że na przykład byliśmy bardzo do tej pory, wiele ruchu było w naszym życiu i w którymś momencie usiedliśmy i też się zupełnie nasze życie zmieniło. Wycofujemy się z aktywnego życia, co też może skutkować jakąś chorobą czy taką drogą do choroby. A w tym przypadku jak to mamy też rozumieć, a nawet rozumieć drugiego człowieka, który zaczyna chorować na taką chorobę? Czy on tak po prostu zaczyna, brzydko mówiąc, wydziwiać, że jest nadwrażliwy, że troszeczkę rozczula się nad sobą?
Postawy wobec choroby, takiej choroby na całe życie, są bardzo też różne. Natomiast w przypadku takich chorób, które wymagają podporządkowania się terapii, czyli to, żeby pacjent jednak przestrzegał zaleceń lekarza, bo to daje większą szansę na pełną remisję choroby, to wymaga jego akceptacji. To, do czego dążymy w gastroenterologii, to tak zwana opieka koordynowana, to znaczy powinny powstawać ośrodki referencyjne, gdzie będzie interdyscyplinarny zespół, który będzie mógł się zajmować takimi pacjentami, będzie posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W tym zespole powinni być gastroenterolodzy. No, w zależności od wieku pacjenta to są albo pediatrzy, albo gastroenterolodzy zajmujący się już populacją osób dorosłych. No, ważny jest też tak zwany okres przejściowy. Jeżeli pacjent zachorował w dzieciństwie, to w którymś momencie musi być przekazany lekarzom odpowiedzialnym za opiekę już w okresie dorosłości. Ten proces przekazywania to nie powinien być jeden dzień, tak jak mamy urodziny 18, tylko powinien to być proces zależny od stanu pacjenta, od jego dojrzałości emocjonalnej i nie powinno to być chwilą. Czyli w tym zespole interdyscyplinarnym na pewno pediatrzy i gastroenterolodzy dorosłych powinni współpracować u pacjentów, którzy zaczęli chorować w dzieciństwie. Powinni w tym zespole być chirurdzy, bo bardzo są nam potrzebni, zwłaszcza w chorobie leśniowskiego Crohna, bo tu są częste interwencje chirurgiczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o zmiany okołoodbytowe, ale także czasami konieczność dużych zabiegów operacyjnych, czyli no wielu tych pacjentów prowadzimy wspólnie i to też muszą być ośrodki chirurgiczne o bardzo wysokiej referencyjności, z dużym doświadczeniem chirurgów w zakresie chirurgii kolorektalnej. W Łodzi jest taki ośrodek, jest klinika chirurgii ogólnej i kolorektalnej profesora Adama Dzikiego z zespołem bardzo doświadczonych chirurgów, z którymi też ściśle współpracujemy. Muszą być w tym zespole dietetycy, powinni być psycholodzy, psychoterapeuci, powinni być psychiatrzy, jeżeli pacjent nie radzi sobie z chorobą i wymaga także dołączenia.
Jakie są objawy, no to rzeczywiście...
I wielu tych pacjentów też wymaga opieki psychologicznej i także włączenia farmakoterapii przez psychiatrów. Bo taka interdyscyplinarne prowadzenie daje większą szansę na uwolnienie pacjentów od większej ilości objawów. Wielu tych pacjentów także wymaga opieki urologicznej, bo mają na przykład zwiększone ryzyko kamicy nerek, czy mogą być przetoki jelitowo-pęcherzowe u części tych pacjentów z chorobą leśniowskiego Crohna, bardzo poważny objaw, który powoduje, że mają nawracające infekcje w układzie moczowym i wysokie ryzyko urosepsy. Także jak pojawiają się objawy przetoki jelitowo-pęcherzowej, to szybko są kwalifikowani do zabiegów operacyjnych, w których też powinien uczestniczyć zarówno urolog, jak i chirurg z doświadczeniem w zakresie chirurgii kolorektalnej. Młode kobiety wymagają, żeby w tym zespole interdyscyplinarnym był także ginekolog-położnik, bo aspekty związane z czy planowaniem posiadania potomstwa, czy później prowadzenia ciąży u takiej osoby z taką chorobą, no to też wymaga dużego doświadczenia i opieki interdyscyplinarnej.
Jest to możliwe. Nie jest tak, że kobieta, jest to która możliwe. Choruje, że nie jest może to możliwe. Być mało,
oczywiście
przeszkody.
Optymalnie powinno się dążyć do tego, żeby kobieta zaszła w ciążę wtedy, kiedy jest w remisji choroby, bo to daje szansę na urodzenie zdrowego, donoszonego dziecka. Tak? Jeżeli w trakcie ciąży będzie duża aktywność procesu chorobowego, to przede wszystkim grozi to wcześniactwo.
A więcej takich przypadków tej choroby autoimmunologicznej dotyczy kobiet czy mężczyzn?
Częstość zachorowania jest zbliżona. U dzieci troszkę częściej chorują chłopcy. W wieku już dorosłym trochę częściej obserwujemy u kobiet, ale to nie są duże różnice, jeżeli chodzi o płeć.
Pani doktor mówi przedział wiekowy 15-40 rok, no ale jeżeli
to jest szczyt zachorowania.
To jest szczyt zachorowania, ale znaczy się, że z taką chorobą żyjemy do końca.
Do końca. Jak również zachorować możemy w każdym wieku. Tylko inaczej różnicuje się, jeżeli objawy pojawią się u małego dziecka, na przykład u niemowlaka. Jeżeli niemowlę ma biegunkę, jeżeli ma jakieś nieprawidłowe badania laboratoryjne, jeżeli przyrost masy ciała nie jest prawidłowy.
Może być także od samego początku?
Tak. To w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę alergie pokarmowe. I po prostu inne inną chorobę bierze się pod uwagę na pierwszym miejscu, ale niemowlęta też mogą chorować na chorobę leśniowskiego Crohna. I ten Crohn, który rozpoczyna się przed drugim rokiem życia, być może będzie zupełnie inną jeszcze jednostką chorobową. O tym też już się zaczyna mówić, ponieważ u tych dzieci jest niedobór interleukiny 10, takiej interleukiny, która odpowiada za prawidłową odpowiedź immunologiczną. I ten niedobór prowadzi do tego, że ten przebieg jest bardzo, bardzo ciężki u małych dzieci. Dlatego być może z czasem jeszcze wyodrębnimy nowe jednostki chorobowe. Jeszcze podzielimy Crohna.
A życie z chorobą, bo tak jak to no nie do końca zawiniona, kraje rozwijające się czy rozwinięte, czy możemy się w jakiś sposób ustrzec albo tak żyć, żeby można powiedzieć nie znaleźć się w gronie osób chorujących na chorobę leśniowskiego Crohna, czy tak po prostu spada to na nas i no nie ma wyboru, nie można się przed tym jakoś uchronić?
To tak chyba do końca nie jesteśmy w stanie jeszcze zaproponować jakiejś strategii, która by zmniejszyła ryzyko powstawania tych chorób, bo teoria jest wieloczynnikowa, czyli tutaj zarówno stres w dzieciństwie, jakieś przebyte infekcje w dzieciństwie, hospitalizacje, również nieprawidłowa dieta, czy takie nadmiernie sterylne chowanie dzieci, to zwiększa tą częstość występowania chorób. W krajach, gdzie jest mniejsze nasłonecznienie, też obserwuje się, czyli jest niedobór witaminy D3. Także mamy dużo większą częstość zachorowań na te choroby.
Czy więcej słońca? Mniej.
Jest korzystniejsze. Tak, korzystniej działa.
Suplementuje
się też witaminę D3 u tych pacjentów po to, żeby przebieg choroby był łagodniejszy.
A życie z chorobą? Pani mówiła, że jest dosyć...
Życie z chorobą jest bardzo trudne. Po to też powstają stowarzyszenia.
Bo... Jedno z takich stowarzyszeń?
Tak, jedno z takich stowarzyszeń prowadzę razem z pacjentami w Łodzi, ale też dołączają do nas pacjenci z innych miast. Bo wcześniej ja znałam pacjentów, pacjenci znali mnie i tak jest w przypadku lekarzy, specjalistów, którzy się zajmują takimi pacjentami z chorobami na całe życie, ale teraz pacjenci przede wszystkim znają siebie nawzajem. Więc w sytuacjach, kiedy dochodzi do zaostrzenia choroby, kiedy są hospitalizowani, w Łodzi właśnie w tych ośrodkach referencyjnych są nieraz operowani pacjenci z całej Polski, to wtedy pacjenci ze stowarzyszenia już wiedzą, że taki pacjent trafia, że może trzeba do niego pojechać, może przez ten czas hospitalizacji trzeba się nim zająć, bo rodzina jest daleko i na pewno będzie przyjeżdżała dużo rzadziej.
Tak to działa,
tak. Wspierają pacjentów, to ja też często dzwonię na przykład, że ten pacjent ma konieczność zabiegu operacyjnego i będzie miał wyłonioną stomię. To jest bardzo trudny moment dla pacjenta, nawet jeżeli wydaje mu się, że dojrzał do takiej decyzji, to w momencie, kiedy ta stomia jest, to te pierwsze tygodnie bywają bardzo trudne, zapoznania się ze sprzętem stomijnym, jakby wizerunek własnego ciała z tą stomią, konieczność opróżniania worka, jakby akceptacji tej zupełnie odmiennej sytuacji.
Bo to też nie do końca jest tak, że chce albo nie chce, tylko...
Bywa tak, że ta decyzja pada bardzo szybko, tak? Bywa tak, że widzimy jakieś powikłanie, na przykład taka przetoka jelitowo-pęcherzowa, jest bardzo duże ryzyko urosepsy i pacjent musi być pilnie operowany, tak? Albo jakieś toksyczne rozdęcie okrężnicy i pilne wskazania do zabiegu operacyjnego.
Może ma świadomość tego, że wrócimy jeszcze do tego, co było, tak? Że to nie jest rozwiązanie może na całe życie.
Najczęściej jest to rozwiązanie czasowe, tak? Ale musi też je zaakceptować na wiele miesięcy, na kilka miesięcy i żeby to nie budziło przerażenia, bo czasami jest tak, że pacjent jakby jest pytany o to. Czasami stan pacjenta nie pozwala na to, żeby zadać mu to pytanie, bo jest to operacja ratunkowa. Bywają takie sytuacje. Wśród moich pacjentów z stowarzyszenia mam też pacjentkę, która była przez bardzo wiele lat leczona biologicznie, czyli próbowaliśmy robić wszystko, żeby nie doszło do konieczności kolejności zabiegu operacyjnego, ale w którymś momencie doszło do samoistnej perforacji jelita, doszło do sepsy okołooperacyjnej i ta pacjentka obudziła się już ze stomią, czyli jakby nie miała tej świadomości podejmowania decyzji, że ta stomia jest potrzebna,
czyli bo lekarze tak, musieli
tak to się
decyzję.
Szybko działo, tak? I w momencie, kiedy ona się obudziła, ta stomia była. Ona z tą stomią w tej chwili żyje no, cały czas, nie doszło do przywrócenia ciągłości przewodu pokarmowego. Prowadzi nawet forum dla pacjentów stomijnych i wspiera w takich właśnie sytuacjach, kiedy no, trzeba podjąć trudną decyzję, czy przejść przez ten pierwszy okres akceptacji.
To jest tak, można powiedzieć, też budujące, że sam mam trudności, bo przeszedłem przez to i jednak chcę się zająć drugim człowiekiem, chcę mu podać rękę, chcę przy nim być, chcę no, nawet jakoś go wprowadzić, żeby on też miał świadomość, że obok niego jest ktoś, kto to samo przeżywa. To myślę jest, no bo nawet nie do końca rodzina może to zrobić, tylko ktoś, kto rzeczywiście tego doświadcza, kto choruje tak samo jak ja.
To prawda, ta pacjentka brała ślub już ze stomią, to kościół był pełen pacjentów, był pełen lekarzy i personelu medycznego, bo przeszła taką drogę w tej chorobie, że nawet mierzy to swoje życie dwa razy, ponieważ była reanimowana, było też zatrzymanie krążenia w przebiegu zatorowości płucnej właśnie w okresie tej sepsy okołooperacyjnej, to mierzy swoje życie dwa razy.
Czyli dostała drugie życie. Leczenie, bo trochę o tej diagnostyce pani doktor mówiła, samo leczenie różnie, ale jak pomagamy, jak państwo wychodzicie naprzeciw, żeby ten człowiek jednak mógł funkcjonować, co nieraz, jak słyszymy, nie jest proste, łatwe.
Z roku na rok zarówno możliwości diagnostyczne, jak i terapeutyczne są coraz większe. Tych pacjentów o najcięższym przebiegu leczymy bardzo intensywnie. Wśród intensywnych terapii taką najwyższą półką jest leczenie biologiczne, czyli przeciwciała monoklonalne przeciwko cytokinom prozapalnym bądź przeciwko interleukinom prozapalnym. W Polsce to leczenie odbywa się w ramach programów lekowych. Dostępność leków do programów lekowych no też z roku na rok powoli wzrasta, ale wciąż jest ona niewystarczająca, bo w chorobie leśniowskiego Crohna w tej chwili mamy do dyspozycji tylko dwa leki w ramach programu lekowego i to są dwa leki biologiczne z tej samej grupy, czyli antyTNF-y. Pacjenci z chorobą leśniowskiego Crohna są leczeni biologicznie już długo, bo Infliximab, który jest tym najstarszym lekiem biologicznym, najstarszym antyTNF-em, został zarejestrowany przez FDA w 1998 roku. W Polsce już w latach 2000 pojawili się pacjenci leczeni antyTNF-ami, najpierw w ramach badań klinicznych, a później już w ramach programu lekowego. Także no, wielu tych pacjentów już straciło odpowiedź na tą grupę leków, na antyTNF-y. Drugim antyTNF-em jest adalimumab, czyli Humira, ale tylko właśnie te dwa leki z grupy antyTNF-ów mamy dostępne w Crohnie.
A jak to wygląda w świecie?
W świecie dostępność do terapii jest dużo większa, zwłaszcza w krajach, no nie tylko może, znaczy w krajach zachodnich, w krajach zamożniejszych, to ta dostępność jest o wiele większa niż w Polsce. Nie ma też reglamentacji terapii, czyli to właściwie lekarz decyduje o tym, który pacjent wymaga terapii i ten pacjent no nie musi jakby tak ściśle spełniać kryteriów, jakie spełnia polski pacjent, jak jest włączany do programu lekowego. Mamy też inne leki biologiczne zarejestrowane. Spośród tych leków jest vedolizumab, to jest lek o innym mechanizmie działania, jest to antyintegryna. W Polsce vedolizumab jest na razie dostępny tylko dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w programie lekowym od maja 2018 roku, czyli stosunkowo niedawno jest dostępny, natomiast w chorobie leśniowskiego Crohna vedolizumab jeszcze dostępny nie jest. Lekiem zarejestrowanym jest również ustekinumab w leczeniu choroby leśniowskiego Crohna. To jest lek biologiczny, jest to przeciwciało monoklonalne przeciwko interleukinie 12 i 23. Preparat nazywa się Stelara firmy Janssen, ale w Polsce ten lek nie jest dostępny w programie lekowym. Czekamy na te nowe nadzieje też dla pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit, bo niestety właśnie grupa tych pacjentów, którzy no albo rozwinęli powikłania na infliximab, takim najczęstszym powikłaniem jest anafilaksja, czyli ostry odczyn alergiczny, który nie uniemożliwia już dalszego stosowania tego leku, bo jest to przeciwciało chimeryczne, czyli przeciwciało ludzko-mysie. Stąd też na ten komponent, na tą komponentę mysią pacjenci w miarę długości trwania leczenia często rozwijają anafilaksję. No bądź tracą odpowiedź na leczenie i to dotyczy zarówno ludzko-mysiego przeciwciała, jakim jest infliximab, jak i ludzkiego przeciwciała, jakim jest adalimumab, czyli Humira. I tu potrzebujemy tych nowych dróg, czyli potrzebujemy vedolizumabu, potrzebujemy ustekinumabu dla pacjentów z chorobą leśniowskiego Crohna, żeby wciąż móc ich leczyć na tyle skutecznie, żeby odraczać przynajmniej moment, kiedy będą musieli być operowani. To odroczenie...
Czy mamy rozumieć, że te leki, ten program lekowy zastosowany przy leczeniu chorych na chorobę leśniowskiego Crohna, to jest codzienne, tak, przyjmowanie leków, czy
schematy? Tak, to są schematy dawkowania są odpowiednie, inne dla każdego leku. W przypadku infliximabu to jest indukcja remisji najpierw, czyli pierwsze podanie leku, potem za 2 tygodnie kolejny wlew i potem po miesiącu jest trzeci wlew, to jest indukcja remisji. Jeżeli pacjent odpowiada na indukcję remisji, czyli widzimy skuteczność takiego leczenia, to wchodzi w program podtrzymującego leczenia, kiedy dostaje wlew infliximabu co 8 tygodni. Podobne dawkowanie dotyczy vedolizumabu, to akurat lek, który w tej chwili mamy w programie lekowym, ale tylko dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i staramy się, żeby ten lek znalazł się także w programie lekowym dla choroby leśniowskiego Crohna. To dawkowanie jest podobne, tyle że infliximab jest dawkowany na kilogram masy ciała, a vedolizumab w stałym wlewie 300 mg, ale też w podobnym schemacie, czyli najpierw indukcja remisji, a potem co 8 tygodni wlew podtrzymujący vedolizumabu. Ustekinumab jest takim lekiem, który podajemy, pierwszy wlew jest wlewem dożylnym, podaje się 130 mg, a potem można go dawkować albo co 8 tygodni, albo nawet co 12 tygodni podajemy dawkę podtrzymującą tego leku, także te odstępy między kolejnymi podaniami są większe. W przypadku adalimumabu lek podaje się co 2 tygodnie, chyba że pacjent wymaga intensyfikacji leczenia, to wtedy można zwiększyć te dawki do co tydzień. Podaje się go podskórnie.
Pani doktor, mamy też króciutki film. Chcielibyśmy może go pokazać naszym widzom.
Oczywiście, to warto.
Nasi słuchacze też może z tego skorzystają, bo cały czas jest też lektor. Więc zapraszam, myślę, że później go spróbujemy jakoś skomentować i też zaprosić Państwa do rozmowy na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja.
Ile kosztuje Crohn? Cierpienie, stracony czas, niewykorzystane możliwości, niespełnione marzenia.
Dla mojej córeczki zrobiłabym wszystko. Tak bardzo chcę, żeby miała szczęśliwe dzieciństwo. Ale nie wiem, czy zdołam jej to zapewnić. Od kilku lat cierpię na chorobę leśniowskiego Crohna. Crohn wiele mnie kosztuje. Ból i dolegliwości utrudniają codzienne funkcjonowanie. Z powodu częstych nieobecności właśnie straciłam pracę. Nie wiem, jak sobie poradzimy.
2 lata temu zaczynaliśmy od zera. Teraz mamy inwestorów, 40 pracowników i wciąż pozyskujemy nowych klientów. Zaraz czeka mnie spotkanie w sprawie nowego zlecenia. Gdy Crohn daje o sobie znać, Nawet najprostsze czynności to wyzwanie. Ostatnio częściej jestem w szpitalu i na zwolnieniu chorobowym niż w pracy. Ile to kosztuje? Zbyt dużo. Ale to przede wszystkim koszt straconych szans, nowych kontraktów, ludzi, których nie możemy zatrudnić.
Każdy człowiek to inna historia choroby. To, co ich łączy, to trudności w codziennym funkcjonowaniu, niespełnione nadzieje i marzenia. Pacjentów jest coraz więcej, bo liczba zachorowań stale rośnie, szczególnie wśród młodych ludzi. Crohn to jednak nie tylko cierpienie, ale także wydatki i utracone dochody. To poważne obciążenie finansowe dla pacjentów i ich rodzin oraz wyzwanie dla gospodarki. 10 tysięcy osób w Polsce cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna. Średnio chory traci przez nią nawet 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Polska gospodarka traci niemal 140 milionów złotych rocznie z powodu utraconej produktywności osób chorych. Wejdź na stronę ilekosztujekron.pl i dowiedz się więcej.
Bardzo dziękuję. Ten materiał przygotował Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Na końcu padły też informacje, ile nas to kosztuje, ale właśnie wyzwania dziś dla pacjenta, dla lekarzy, bo z tym się też jakoś musimy zmierzyć.
Największym wyzwaniem jest chyba jak skuteczne leczenie tych pacjentów w jak najwcześniejszym momencie choroby. No po to, żeby to było możliwe, to musimy ją wcześniej rozpoznawać, czyli mieć do tego odpowiednie narzędzia, a później skutecznie leczyć. No żebyśmy mogli ją jak najskuteczniej leczyć, to musimy mieć też jak najwięcej możliwości terapeutycznych w tym zakresie, czyli większą dostępność do leków, także w programie lekowym, a jeżeli chodzi o preparaty doustne, czyli na przykład leki immunomodulujące, to jak najszerszą, czy leki przeciwzapalne, to jak najszerszą refundację tych preparatów dla pacjentów.
Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie też do kontaktu. Tak widzów Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Słuchaczy prosimy o telefonowanie na numery do naszego studia, do telewizji. Podaję numery 56 657 0011, Polska Północna, Polska Południowa, 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 oraz dwa numery dla widzów z zagranicy, 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Pani doktor powiedziała o tych ośrodkach referencyjnych. Ile jest takich w Polsce? Bo referencyjny znaczy się, że pacjent rzeczywiście może liczyć na taką opiekę, na zrozumienie tego, zrozumienie też jednostki chorobowej, tak? Z czym mamy do czynienia, z jaką chorobą mamy do czynienia?
Te ośrodki referencyjne znajdują się przede wszystkim we wszystkich miastach akademickich, ale także powstają czasami ośrodki poza miastami akademickimi z dużym doświadczeniem zespołu. Także no już łącznie jest ich kilkadziesiąt w kraju i są też konferencje poświęcone tylko i wyłącznie swoistym zapaleniom jelit. Zarówno w kraju mamy dni jelitowe, gdzie właśnie ta grupa osób personelu medycznego, ale także stowarzyszenia pacjenckie są zapraszane na takie konferencje. Spotykamy się corocznie, jak również w Europie jest kongres, na którym już w tej chwili zainteresowanie nieswoistymi zapaleniami jelit jest olbrzymie. To jest European Crohn's and Colitis, czyli kongres ECO, który corocznie też się odbywa.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i panią doktor w studio. Kłania się pięknie do Duta z okolic Sanoka. Ten temat jest mi bardzo bliski, ponieważ ze stomią 10 lat żyje moja mama. I chcę po prostu dać ludziom nadzieję, żeby się nie bali. Z tym da się żyć, tylko po prostu trzeba się przez... Bardzo trzeba słuchać lekarzy, to co każą spożywać. Nie można spożywać żadnych surowych owoców. I naprawdę z tym da się żyć. I Ojcze, proszę mi pozwolić, 10 lat minęło. Ja tak bardzo pragnę podziękować wszystkim lekarzom z oddziału OION-u w Sanoku, pielęgniarkom i naszej wspaniałej pielęgniarce Eli Huta z Obrzechowej, która już przez 10 lat opiekuje się mamą. A co ciekawe, moja mama została wypisana do domu z otwartym brzuchem, bo bardzo długo była w śpiączce. A jak się wybudziła i zobaczyła, że jest w szpitalu, zaczęła protestować. Nie chciała w ogóle nic pić, jeść. Przy tym jeszcze było obustronne zapalenie płuc. Były bardzo duże komplikacje. Ale właśnie dzięki tej wspaniałej obsłudze lekarzy, sióstr, mama żyje do dzisiejszego dnia. I tak bardzo jestem wdzięczna Panu Bogu za to, że są tacy wspaniali ludzie, że tak bardzo o tych chorych dbają. Bo naprawdę na OIOM-ie to jak człowiek patrzy na tych ludzi, to wtedy sobie zdaje sprawę, co to znaczy choroba, cierpienie. Ja bardzo dziękuję telewizji Trwam i Radio Maryja za te piękne programy. Serdecznie Ojca pozdrawiam z cudownych Bieszczad, Panią Doktor, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Pani powiedziała, żeby słuchać lekarzy, też kwestia diety. Czy coś o tym, jak to wygląda rzeczywiście z tym posłuchem i z tym, jakie to przynosi, można powiedzieć, owoce czy skutki w naszym życiu, jeżeli rzeczywiście stosujemy się. Czy to jest prawdziwe, tak? Czy możemy tak, jak żyliśmy, tak możemy żyć dalej, w zasadzie nie będzie...
To jest prawdziwe. Tu pani zwróciła uwagę na rolę diety w przypadku stomii. Tą dietę rzeczywiście się często modyfikuje po to, żeby utrata wody, elektrolitów do stomii nie była zbyt duża, żeby nie dochodziło do odwodnienia pacjenta. Czyli musimy jakby nauczyć pacjenta czasami jeść i pić, czyli pić małymi łykami, pić między posiłkami po to, żeby pacjent mógł lepiej funkcjonować ze stomią. Tutaj też pani bardzo słusznie zwróciła uwagę na rolę pielęgniarek stomijnych. Przez okres, kiedy pacjent zarówno w okresie w szpitalu, jak i później, jak będzie miał funkcjonować ze stomią, to tą osobą taką bardzo ważną dla pacjenta, do którego, do tej osoby może wykonać telefon często w godzinach nawet popołudniowych, wieczornych, czy w trakcie weekendu, jak coś się dzieje, to są pielęgniarki stomijne. One odgrywają naprawdę nieodzowną rolę w prowadzeniu tych pacjentów.
I tacy ludzie, można być wysokiego zaufania.
Tak, to proszę wierzyć, bardzo ważny personel.
A kwestia tego takiego uczenia, prawda, no bo rozpoznano, że jestem chory, kwestia diety, kwestia takiego też zupełnie przeformatowania, można powiedzieć, swojego życia.
Dotychczasowego. No, jest też ważna. W okresie zaostrzenia choroby stosuje się diety ubogoresztkowe. No, w tych najcięższych rzutach również leczenie żywieniowe. To leczenie żywieniowe może być prowadzone drogą parenteralną, czyli pacjent wymaga wtedy leczenia dożylnego, czy przez port, jeżeli takie żywienie parenteralne jest prowadzone długo, czasami musi być prowadzone przez wiele miesięcy, a czasami również do końca życia pacjenci są żywieni parenteralnie, to mają wyłoniony port na żyle podobojczykowej i do takiego portu otrzymują odżywki. W przypadku pacjentów z chorobą Leśniowskiego Crohna no jest też całkiem spora grupa pacjentów wymagających takiego właśnie leczenia żywieniowego. Są pacjenci, którzy muszą być żywieni drogą enteralną poprzez sondy nosowo-żołądkowe czy nosowo-jelitowe. Wtedy taką sondę mają założoną przez nos, podklejoną za uchem i w godzinach takich dla siebie korzystnych podłączają mieszankę żywieniową do tej sondy, podobnie jak do tych portów naczyniowych są podczepiane mieszanki. Pacjent może się poruszać z taką pompą. Pompy mają wtedy w plecakach i ta pompa podaje mieszankę żywieniową. No, wiele osób w społeczeństwie nie wie, że tacy pacjenci istnieją, dlatego nieraz spotykają się ze zdziwieniem innych, czy nawet dziwnymi reakcjami, na przykład w jakichś centrach handlowych, czy miałam pacjentów, którzy były próby wysadzenia z pociągu, bo konduktor nie wiedział, co ten pacjent ma podłączone do siebie, tak, i zachodziło podejrzenie, że może jakieś środki odurzające. Także nie zawsze ta akceptacja w momencie, kiedy już widać, że coś jest podawane z zewnątrz, jest pełna.
Dlatego też dobrze może,
jak
że
mówimy, tak, no, oczywiście.
Bo zaczynamy też rozumieć, bo to też, jak pani mówi, kraje rozwijające się, my też jesteśmy na takim etapie, że możemy sobie tutaj zdać sprawę z tego, że pojawiają się różnego rodzaju choroby, a że medycyna idzie do przodu, to też no, przeciwdziałanie czy pomoc tym pacjentom. Też takie bolesne to było, że ta matka tak reflektowała, mówiła, że no, straciła pracę, że nawet ta częsta nieobecność, jak z tym sobie radzą pacjenci, bo to z drugiej strony taka...
To są młodzi ludzie, oni chcą pracować, tak? Tylko no, też trzeba o tym szeroko mówić po to, żeby pracodawcy akceptowali chorobę, bo w momencie, kiedy właśnie pojawia się już takie większe zaostrzenie, czyli na przykład pacjent musi opuszczać swoje miejsce pracy, bo wymaga wielokrotnego korzystania z toalety, albo widać jakiś element, jak chociażby taką sondę, to no, miałam też sytuację, kiedy pacjenci ze stowarzyszenia pracowali z klientem, na przykład pracowali w banku, a była konieczność założenia takiej sondy, no to już pracodawca, dyrektor nie bardzo chciał się godzić na taką sytuację. To są bardzo wykwalifikowani ludzie. Ludzie, którzy naprawdę chcą pracować, bo to im pomaga też w walce z chorobą, ale nie zawsze i nie wszyscy się akceptują jakby sam przebieg choroby i te objawy, które towarzyszą,
pani,
czy konieczność...
Wykwalifikowani, bo to nieraz tak, no to też powoduje, że ten nasz standard życia może się zmienić i że to dotyka ludzi o takich, czy wysokich kwalifikacjach, nawet umiejętnościach i pytanie, czy choroba wtedy nie przekreśli. To moje złe widzenie, czy tego, że ja muszę komuś dać trochę czasu na to, żeby też zajął się sobą, nie z racji, że jemu się pracować nie chce, tylko że jest chory.
Że jest chory, że potrzebuje tego czasu właśnie, czy no, niejednokrotnie nawet potrzebują pacjenci dni wolnych po to, żeby mogli pójść do szpitala na kolejne podanie leku biologicznego. To, co się dzieje w ramach powstawania nowych leków, produkcji nowych leków, również leków biologicznych, to, że dąży się do tego, żeby te leki były też, czy była możliwość podawania podskórnego tych leków, co stwarza możliwość podawania samodzielnego. Czyli pacjent nie musi, każde podanie leku nie musi się wtedy odbywać w ośrodku, który leczy. Pacjenci samodzielnie mogą się leczyć, tak jak jest w przypadku insulinoterapii, ale oczywiście pod nadzorem. Czyli jakby przyszłość terapii, to również na pewno więcej preparatów będzie dostępnych w takiej formie, którą pacjent będzie mógł sam stosować.
Mamy telefon, bo tak też umówiliśmy się na telefon z panią poseł Anną Czach, dyrektor Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Witamy serdecznie na naszej antenie.
Witam, szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, znaczy na antenie i radia, i Radia Maryja, i telewizji Trwam. Pani poseł, pani dyrektor, witamy serdecznie. Co możemy zrobić, by poprawić leczenie, opiekę nad pacjentami z chorobą leśniowskiego Crohna? Pani też jest no, takim, można być człowiekiem, który ma doświadczenie szpitala, który może wychodzić naprzeciw. Może być to jakieś większe zrozumienie, większa jakaś taka pomoc tym, którzy chorują i potrzebują naszej pomocy.
Tak, ja bardzo się cieszę i dziękuję, że ojciec i że telewizja i Radio Maryja podejmują tak. Temat dla wielu pacjentów. Oczywiście, że ta tematyka jest mi znana, bo ponad 20 lat, jak już ojciec wspomniał, kieruję dużym szpitalem, a od ponad 3 lat jestem posłem i mam możliwość analizowania właśnie problemów ochrony zdrowia na chorób. Kiedy zostałam posłem, zainicjowałam powstanie takiego zespołu w Organizacji Ochrony Zdrowia, jestem przewodniczącą i poszczególne posiedzenia odbywamy, biorą w nich udział eksperci, przedstawiciele pacjentów, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i posłowie i wypracowujemy wnioski, które wprost trafiają do Ministerstwa Zdrowia albo do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiemy, że ta choroba leśniowskiego Crohna dotyka, bo chodzi hospitalizacja umożliwia normalne funkcjonowanie, a występowalność tej choroby wśród młodzieży, mężczyzn i kobiet jest podobna. Zapadają na nią właśnie młodzi ludzie, a drugi szczyt przypada po 50 do 80 roku życia. No jeśli chodzi o leki, które w tej chwili są stosowane, które stosowane dla pacjentów, to są z grupy anty-TNV, to skuteczne terapie, ale nie dla wszystkich grup pacjentów. No i tutaj chodzi o to, że jest pewna grupa, która nie odpowiada na to leczenie i potrzebują innych leków. Te nowsze leki już też są, że tak powiem, dostępne w Polsce. Ustekinumab i Lizumab, one przeszły, co wiem, pozytywną ocenę Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji pod warunkiem obniżenia ceny, ponieważ firma zaproponowała zbyt wysoką cenę jak na polskie warunki. I one też w trakcie procesu refundacyjnego prowadzone są właśnie w Ministerstwie Zdrowia negocjacje. Od nich w wyniku zależy, kiedy się znajdą na liście refundowanych. Także miejmy nadzieję, że te wyniki będą niedługo pozytywne.
Pani poseł, pani dyrektor, mówimy o tym, że kwestia aktywności społecznej, zawodowej, właśnie, co powinno być zapewnione systemowo, bo myślę, że to też nie tylko pacjenci, że na przykład o stowarzyszenia osób z nieswoistym zapaleniem jelit, o to powinni walczyć, ale pytanie, czy my tak właśnie systemowo moglibyśmy do tego podejść, żeby zaradzić temu, żeby ktoś nie miał takiego widma właśnie, że musi się wyłączyć z życia, z aktywności społecznej czy zawodowej, bo też potrzebuje, prawda, środków na utrzymanie rodziny, na chleb.
Oczywiście. Tak, mówiliśmy, leki są ważne w tej chorobie, gdy dają szansę na w miarę normalne funkcjonowanie, ale ponieważ to jest, ta choroba dotyka ludzi młodych, przed którymi stoją takie dylematy, jaki wybrać zawód, jak spełniać swoje marzenia, jaki wybrać jaką uczelnię, albo na przykład, tak mówiąc szczerze, w młodych ludziach drzemią niesamowite talenty, które zgodnie z Ewangelią powinniśmy rozwijać. Być może w tych ludziach, których dotknęła choroba, drzemią talenty wspaniałe, których owoce możemy wszyscy dotknąć. Dlatego warto o to zabiegać, aby oni mogli funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Leki, też leczenie chirurgiczne to też jest dla nich po prostu trudne. Na pewno myślę, że jakaś opieka psychologa. Na pewno powinna być ministerstwo, łączyć się w to też inne resorty, nie tylko zdrowie, ale myślę, że Ministerstwo Pracy i Rodziny, ponieważ pomoc w wyborze ścieżki rozwoju, rozpoznanie właśnie tych talentów, jaką tą ścieżkę wybrać i po prostu opiekować się tymi ludźmi w sposób taki skoordynowany, tym bardziej, że mamy doświadczenia już coraz lepsze tej koordynacji, tutaj żeśmy mówili, koordynacja, jeśli chodzi o osoby, które zachorowały na raka piersi. Tu już zostały wypracowane dobre rozwiązania. Przed nami kolejne rozwiązania. Myślę, że to jest też dobry przykład tej grupy młodych ludzi, na pewno wspaniałych, którym właśnie trzeba jakąś koordynowaną, jakąś opiekę kompleksową zapewnić. I to jest na pewno przed nami.
Bardzo dziękuję pani poseł, pani dyrektor.
Ja jeszcze może bym chciała powiedzieć, tak? Że jeśli będzie to z tego miejsca zespół na sprawę Organizacji Ochrony Zdrowia ma taką możliwość, żeby jeśli będzie taka chęć, zaprosić i podjąć ten temat, a potem wypracować wspólne wnioski.
Bardzo dziękujemy.
Bo razem możemy więcej. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Naszym gościem była pani poseł Anna Czech, dyrektor Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Do tego głosu pani doktor.
Tutaj bardzo słuszne uwagi, że te decyzje muszą być też podejmowane na poziomie ministerstwa, że wiele się też dzieje w zakresie starania o nowe terapie, ale także opiekę nad tymi pacjentami, o możliwość ich aktywizacji zawodowej.
Czy od momentu, czy od początku, tak mówimy rok 2000 do dzisiaj coś się już zmieniło? W jaki sposób też dorastamy, dojrzewamy?
Zmieniło się bardzo wiele, bo w momencie, kiedy wchodziły programy lekowe, to mogliśmy tylko podać 3 wlewy, czy tylko była właśnie dostępna indukcja remisji, tylko w chorobie leśniowskiego Crohna. W tej chwili już leczymy zarówno pacjentów z chorobą leśniowskiego Crohna, jak i z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Przedłużane są terapie, czyli wydłużane są okresy leczenia. W chorobie leśniowskiego Crohna infliximabem możemy już leczyć 2 lata, adalimumabem rok. W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego mamy 52-tygodniowy okres leczenia dla infliximabu i 54-tygodniowy okres dla wedolizumabu. W chorobie leśniowskiego Crohna możemy już intensyfikować leczenie, czyli jeżeli są podstawy do tego, jeżeli wiemy, że pacjent nie odpowiada na leczenie, możemy oznaczyć stężenie leku i miana przeciwciał i modyfikować odpowiednio sposób podawania leku. Niestety mamy w tej chwili tylko antyTNF-y w programie lekowym, więc to, co możemy zrobić, to albo zwiększamy dawkę leku, albo skracamy okresy między podaniami leku. Ale jeśli by się okazało, że ten pacjent będzie miał prawidłowe stężenie leku, a wysokie miana przeciwciał, to wymaga zmiany leku na lek o innym mechanizmie działania. I tego niestety na dzień dzisiejszy w chorobie leśniowskiego Crohna nie mamy, ale na pewno w agencji nowych technologii złożone są już wnioski ze staraniami o wprowadzenie zarówno wedolizumabu, jak i ustekinumabu do programu lekowego dla choroby leśniowskiego Crohna.
Dziękuję.
Wtedy będziemy mogli więcej, na pewno więcej.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Łukasz z Wrocławia. Pozdrawiam ojca, panią doktor.
Dziękujemy.
Tak się składa, że znam osobę, która w dzieciństwie zachorowała na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Choruje już ponad 18 lat. 10 lat temu miała przeprowadzoną operację proktokolektomii, czyli całkowite usunięcie jelita grubego. I chciałbym powiedzieć kilka rzeczy, które myślę mogą się przydać bardzo wielu chorym. Bo to jest doświadczenie wielu lat. I tak, chciałbym zaapelować niestety do chirurgów i do gastroenterologów, oczywiście niektórych, bo to, co mówi pani doktor, to zwróciłem uwagę na to, że pani też wspomina o właściwej diecie. Ta osoba, którą znam, gdyby miała właściwą dietę zastosowaną, to nie musiałaby mieć przeprowadzonej operacji. To jest operacja bardzo ciężka, która kilkanaście lat temu jeszcze nie była wykonywana, ponieważ po jej wykonaniu pacjent jest w takim stanie, znaczy po prostu człowiek umiera. Ale kilkanaście lat temu wynaleziono proteinową, czyli białkową kroplówkę, która podtrzymuje pacjenta przy życiu. Tak się składa, że osoba, którą znam, ma praktycznie wszystkie możliwe powikłania po tej operacji, łącznie z prawdopodobnym uszkodzeniem nerwów w trakcie operacji. I o co mi chodzi? Test na nietolerancje pokarmowe. Nietolerancje pokarmowe to jest coś innego niż alergia. Można mieć nietolerancje pokarmowe przez wiele lat i nie kojarzyć swojego złego samopoczucia z tym, że je się coś, co wydawałoby się zdrowe, na przykład papryka, jajka, gluten, mleko krowie, a to bardzo szkodzi i może się też wiele złych rzeczy dziać. Więc test na nietolerancje pokarmowe. On trochę kosztuje, na przykład do 2000 zł, ale na leki potem chory człowiek wydaje bez porównania więcej pieniędzy, nie mówiąc o cierpieniu. I uważam, że każdy chirurg i każdy gastroenterolog powinien przeczytać przynajmniej 3 książeczki, to są nieduże, pani doktor Ewy Dąbrowskiej, Ciało i ducha ratować żywieniem oraz przywracać zdrowie żywieniem, pana doktora Williama Davisa, dieta bez pszenicy. Zmiana diety niesamowicie poprawia zdrowie. To, co pani doktor wspomniała, że w społeczeństwach rozwiniętych, gdzie jest niezdrowe żywienie, ludzie jedzą bardzo przetworzoną żywność, to powoduje masę zachorowań. O tym nie bardzo chce się mówić, dlatego że na zdrowym odżywianiu się ludzi nie bardzo ktoś zarobi. Nie zarobi przemysł farmaceutyczny. Tak. Więc test na nietolerancje pokarmowe, zmiana diety, to książki pani doktor Dąbrowskiej, książka Dieta bez pszenicy, usunięcie jelita grubego, ma konsekwencje ogromne, o czym lekarze nie zawsze mówią. Teraz w ostatnich latach po angielsku i też wychodzą właśnie tłumaczenia po polsku książek o tym, jak niesamowicie ważne jest jelito grube. Utrata jelita grubego to jest utrata bardzo dużej części układu odpornościowego człowieka. Więc powikłania są liczne i bardzo nieprzyjemne. Jest z tym związane też bardzo wiele bólu. I też oprócz rzeczy, które wymieniłem, na które są najczęstsze nietolerancje pokarmowe, czyli gluten, mleko, krowie jajka, także cukier często jest problemem. Pierwsza cukrownia na świecie była wybudowana trochę ponad 200 lat temu. Wcześniej cukru rafinowanego nie było. A teraz bardzo duże spożycie cukru też jest przyczyną wielu chorób. I zachęcam do tego, bo osoba, którą znam, w momencie jak chirurg, profesor medycyny przychodzi i mówi rodzinie, że ta operacja praktycznie uratuje życie, no to ludzie bez wykształcenia medycznego wierzą profesorowi, prawda? Natomiast jeśli okazuje się, że, no przepraszam, ale także profesorowie medycyny czasami mają braki wiedzy medycznej. Dietetyki do niedawna, z tego co wiem, nie uczono na akademiach medycznych w Polsce. Przynajmniej nie w takim stopniu, jak to powinno być.
Panie Łukaszu, jeżeli mogę, tak wejdę w zdanie, bo pani doktor tu mówiła, jaki to zespół ludzi musi pracować w takich ośrodkach referencyjnych. Jacy to są ludzie, jak wykształceni i jak szeroko patrzą na to, co dzieje się z pacjentem, który jest chory. Ja myślę, że to już pokazuje nam, o co panu chodzi. Ja poproszę też panią doktor, żeby skomentowała to, odniosła się do pana telefonu. Możemy tak zrobić?
Bardzo proszę.
Dziękuję.
Ja już wcześniej mówiłam, że rola dietetyka w tym interdyscyplinarnym zespole jest bardzo ważna. No, cieszy to, że przybywa kierunków dietetyki na uczelniach medycznych w kraju i studentów na tych kierunkach. Także w najbliższych dziesięcioleciach na pewno będziemy mieli dobrych specjalistów w dziedzinie żywienia. Tą tematyką żywienia także zajmuje się bardzo wielu lekarzy, zarówno w dziedzinie gastroenterologii dorosłych, jak i pediatrii. Są ośrodki leczenia żywieniowego w Polsce. No na pewno pewne elementy diety należy, czy rolę diety należy doceniać w wielu chorobach i modyfikować tą dietę w zależności od stanu pacjenta. Na pewno nie dążymy do tego, żeby włączać diety eliminacyjne bez wcześniejszej diagnostyki, bo to nam też może zamazać później obraz. Także no, nie należy włączać diety bezglutenowej, jeżeli nie potwierdzimy, że pacjent ma nietolerancję bądź alergię na gluten, bo często te diety są też zbyt powszechnie stosowane. Pan też zwrócił uwagę na, no, może też niesłusznie, że jakby ten zarzut do chirurga, że po proktokolektomii miało być wszystko dobrze. Na pewno jest to duży zabieg operacyjny. Zawsze decyzję taką trudną podejmuje się w momencie, kiedy nie widzimy już innych możliwości terapeutycznych, kiedy pacjent zaczyna się wyniszczać, kiedy ma niedokrwistość i nie jesteśmy w stanie tej niedokrwistości wyrównać, nie poddaje się dostępnym terapiom, to taki zabieg powinien mieć jednak miejsce. Następstwem tego zabiegu jest biegunka. Ona jest już biegunką bez domieszki krwi, ale jest biegunka, bo pacjent, który nie ma jelita grubego, no nie ma dużej powierzchni wchłaniania. Następstwem mogą być na pewno zaburzenia prokreacji. Dlatego jeśli jest to możliwe, to odsuwa się w czasie taki zabieg operacyjny, żeby na przykład kobieta mogła już posiadać potomstwa. O to na pewno warto walczyć, ale nie zawsze i nie u każdego pacjenta jest to możliwe. Ale na pewno też przed zabiegiem operacyjnym należy mu przedstawić te wszystkie następstwa, tak jak one rzeczywiście wyglądają.
No i dziś też zmieniło się wiele, tak jak pani doktor mówi, patrząc na lata każdego roku, coś się dzieje w medycynie. Gdybyśmy sięgnęli tak 20 lat wstecz, to nie ma może nawet porównania. Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z tej strony.
Prosimy.
Ja dzwonię z Krakowa. Mam przyjemność znać doskonale panią doktor Wiśniewską-Jarosińską i serdecznie ją pozdrawiam.
Pozdrawiam jestem pacjentem.
Pacjentem z chorobą Leśniowskiego Crohna, choruję już od 2022 roku. Pani doktor tak pięknie mówiła na temat żywienia pozajitowego. Znaczy, ile pięknie można mówić, ale oczywiście no, choroba jest trudna, staramy się z tym żyć możliwie najlepiej. Ja jestem właśnie pacjentem, którego dość istotnie i ostro potraktowała choroba, bo na skutek właśnie szeregu operacji jestem aktualnie na żywieniu pozajitowym i to jest no, jedyny sposób na życie, czy na podtrzymanie życia, ale to, co chciałbym sygnalizować, to właśnie konieczność czy możliwość dostępu do nowych terapii. Możliwe, że znaczy ja reprezentuję również Stowarzyszenie Pacjentów Apetyt na Życie, które skupia pacjentów z niesłoistymi chorobami zapalnymi jelit. Bardzo się cieszę, że dzisiejsza audycja ma miejsce i tak szeroko uda się na ten temat porozmawiać, bo często nie mamy takiej możliwości, ale właśnie dostęp do tej terapii w mojej sytuacji prawdopodobnie pozwoliłby mi uniknąć szeregu komplikacji, wielu zabiegów chirurgicznych i takich, które już są nieodwracalne, bo ile pewne rzeczy można z powrotem zaleczyć w sytuacji, to jelito jest wycinane, jest coraz krótsze, ono po prostu nie spełnia swojej funkcji, nie wchłania wartości odżywczej tyle, ile powinno. Więc dostęp do tych nowych terapii byłby niezwykle istotny. No i również chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich pacjentów, którzy gdzieś tam wahają się z tym, czy wstąpić do stosunku, czy poznać inne osoby, to zachęcam serdecznie do tego. My jesteśmy naprawdę po to, żeby pomóc, żeby właśnie tym swoim przykładem pokazać, że można żyć, że można sobie poradzić z chorobą. Oczywiście ona nie jest łatwa, jest trudna, ale w żadnym stopniu nie trzeba się jej poddawać, tylko na tyle, na ile to jest możliwe radzić i to naszym doświadczeniem i tymi jakby radami z chorowania chcemy się dzielić w ramach stowarzyszenia. Także ja serdecznie zapraszam i jeszcze raz dziękuję za możliwość przedstawienia.
Panie Marku, apetyt na życie, tak? Stowarzyszenie.
Tak, stowarzyszenie. Ja nie chciałbym tutaj może jakoś specjalnie reklamować. Będziemy
nie, ale to tak jak tutaj widzimy, nam się też otwierają oczy, prawda? No nawet to, że ktoś jedzie do Łodzi, na przykład z Krakowa, tak? I teraz, no, czy rodzina ma możliwość bycia przy nim, jeżeli nawet pracuje, prawda? Nawet najbliższy mąż, żona, to nie zawsze tak jest, bo jeżeli dzieci jeszcze są. Więc ktoś z takiego stowarzyszenia, jeżeli pomoże, wyciągnie rękę, jest przy nas, to zupełnie też inne standardy, tak można powiedzieć, takiego poczucia też tego, że nie jestem sam.
Zdecydowanie tak. No, tak jak mówię, dużo doświadczyłem ze strony choroby. Teraz chciałbym się tym dzielić, jakby wykorzystać może jakoś pożytecznie te trudne doświadczenia związane z chorobą i stąd też jakby moje zaangażowanie. Blisko współpracujemy z zapaleńcami łódzkimi. Jest również Polskie Towarzystwo Wspierania Osób Jodelita. To jest naprawdę skarbnica wiedzy, z której warto korzystać, więc serdecznie polecam. My również będziemy teraz realizować taki Zapalona Akademia. Będzie można nas właśnie zdalnie jakby uczestniczyć w wykładach lekarzy, więc serdecznie do tego namawiam i no i zachęcam. Każdy oczywiście indywidualnie podejmie decyzję, ale naprawdę lepiej uczyć się na czyichś doświadczeniach.
Dziękujemy bardzo. Zdrowia i sił życzymy. Bóg zapłać. Pani doktor, komentarz do telefonu? Tak, nawet powiedział, że się znacie.
Tak, znamy się bardzo dobrze. Pan Marek założył stowarzyszenie, które wszyscy podziwiamy. Stowarzyszenie Apetyt na Życie. Jest pacjentem żywionym parenteralnie przez wiele lat. Zapraszany na konferencje lekarskie. Ma na nich też wystąpienia, wykłady. Pokazuje innym pacjentom, że pomimo żywienia parenteralnego można wiele robić dla innych. No, między innymi propaguje tą ideę leczenia żywieniowego i wielu pacjentów na pewno przekonał do tego, jak leczenie żywieniowe jest ważne, czy również zapewnienie odpowiednich sposobów prowadzenia tego leczenia żywieniowego, czyli pomp, które dzięki pompom pacjent nie musi podawać mieszanek żywieniowych metodą grawitacyjną, czyli może się poruszać, może wykonywać...
A grawitacyjną, no, znaczy się musimy się położyć, tak?
Grawitacyjna to znaczy, że musimy gdzieś wyżej od nas powiesić tą mieszankę żywieniową. No i wtedy metodą kroplową mieszanka żywieniowa jest podawana. Natomiast jeżeli pacjent ma pompę, to z tą pompą może się przemieszczać, czyli może ją mieć przy sobie i może wykonywać różne funkcje. Może się uczyć, może pracować, może podróżować. Dlatego te pompy, które niestety są drogie, i tutaj pan Marek najlepiej by powiedział, jakie to są koszty takich pomp, może realizować swoje marzenia. I pan Marek też pokazuje, że te marzenia potrafił zrealizować w swoim życiu, bo jego drugie dziecko już się urodziło w momencie, kiedy był żywiony parenteralnie, podróżuje po całym świecie, rozwija się, rozwija też to swoje stowarzyszenie.
Jakie to są?
I pomaga innym stowarzyszeniom.
Jakie to są koszta?
No myślę, że rzędu kilku tysięcy złotych, ale to chyba najlepiej byłoby zaadresować właśnie do pacjentów czy do ośrodków leczonych żywieniowo.
Tak. Pani doktor, bardzo dziękuję. Jeszcze słowo na podsumowanie naszego spotkania dla widzów naszych i słuchaczy.
Chciałabym na zakończenie przede wszystkim podziękować za możliwość uczestniczenia w programie. Powiedzieć, że pacjentów z chorobami o podłożu immunologicznym, z zapaleniami jelit przybywa. Jest to rosnący problem również w naszym kraju. Problem, który sukcesywnie powinniśmy rozwiązywać, biorąc pod uwagę zarówno możliwości diagnostyczne, terapeutyczne dla tych pacjentów, powstawanie ośrodków prowadzących leczenie w sposób koordynowany, z wysoką kwalifikacją personelu zajmującymi się pacjentami. To wszystko oczywiście generuje też konieczność pozyskiwania środków finansowych, ale pamiętajmy, że jest to grupa młodych ludzi, czyli to, żeby oni wracali do pracy zawodowej, żeby nie generowali tych pośrednich kosztów związanych z ich absencją, czy też no, z takim zjawiskiem jak prezencja, czyli pacjent jest w pracy, ale nie jest w stanie jej wykonywać ze względu na objawy chorobowe. Czyli jakby no, musimy myśleć o tych chorobach i planować najbliższe lata w zakresie opieki nad tymi pacjentami w bardzo wielu aspektach.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś naszym gościem była pani doktor nauk medycznych Maria Wiśniewska-Jarosińska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani jest prezesem Stowarzyszenia Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit Łódzcy Zapaleńcy, stąd ci zapaleńcy Łódzcy. Też adiunktem jest Kliniki Gastroenterologii w Łodzi. Dziękuję Państwu też za uwagę. Dziękujemy za podjęcie tego tematu. Więcej w Radiu Maria o 21.30. Mamy nadzieję, że Państwo też będą z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.